Proszę Państwa, no, to jest gigant w historii kina. To jest kanon kina światowego. To są dwie kinematografie, weimarska i amerykańska. Jeszcze ten Zwischenruf paryski w 1934 roku. To jest 40 filmów. To, no, to jest po prostu Fritz Lang, prawda? I tak myślałem, od jakiej strony go tu Państwu zacząć przyswajać i jak zbudować tę narrację wokół Langa. I pomyślałem sobie, że nie od rzeczy byłoby na przykład zacząć od Pogardy Godarda, filmu z 1963 roku, w którym zagrał sam siebie. To czasami się zdarza wielkim reżyserom. Erich von Stroheim zagrał też w jednym wybitnym filmie, jakim to Państwo zapewne wiecie. Ale muszę Państwu powiedzieć, że ten taki retrospektywny wygląd w twórczość, a więc od filmu nielangowskiego do początku, do lat 20. w Niemczech, no, wydał mi się dość ryzykowny, szczególnie dla tych osób, którzy o Langu mało wiedzą i traktują ten wykład jako pewne wskazanie również kierunku, w którym należałoby szukać, aby tę postać oswoić. W związku z tym ja zacznę po Bożemu i to troszeczkę w takim kluczu, którego sam nie bardzo lubię, to znaczy w kluczu biograficznym, ale w przypadku Langa akurat to ma sens, drodzy Państwo, ponieważ Lang był Wiedeńczykiem, z urodzenia Wiedeńczykiem. Urodził się jeszcze przed początkami kina w 1890 roku, więc niedługo zanim kino się pojawiło, a zatem można go już zaliczać do tej pierwszej generacji kinematografistów z urodzonych właśnie niemalże rówieśników kina. Ale proszę Państwa, to jest to pokolenie reżyserów, które kina uczyło się od innych reżyserów, czasami od mistrzów. Chciałbym na to zwrócić uwagę, bo to jest istotne. To są czasy, kiedy jeszcze nie było szkół filmowych. A więc reżyserzy nie są absolwentami akademickiej reżyserii bądź kierunków pokrewnych. Studiują najczęściej różne, czasami absolutnie odmienne kierunki. Günter Rittau, operator filmu Metropolis, chorzowianin zresztą, studiował chemię i podpisał w 1926 roku jeden z najbardziej fantastycznych, najbardziej kultowych filmów w całej kinematografii światowej. Więc to jest istotne, że Lang jest autodydaktą, jest, no głupio powiedzieć, ale formalnie rzecz biorąc jest w swoim fachu amatorem, prawda? Studiował w Wiedniu, drodzy Państwo, architekturę. Ojciec był architektem i bardzo chciał, żeby syn no, miał jakiś porządny fach wyuczony, ale niedługo na tej architekturze wytrzymał i poszedł do Akademii Sztuk Pięknych. Tam studiował malarstwo. I też nie wytrwał nazbyt długo w tej nauce rysunku i malowania. I drodzy Państwo, w 1908 roku spakował manatki i wyruszył w świat. Ale gdzie wyruszył? Wyruszył na podróż dookoła świata, do Azji Południowo-Wschodniej, do Indii, do Japonii, nawet dotarł na wyspę Bali. Być może był też w Ameryce i Meksyku, na to nie ma dowodów, ale Lang też jest dość aktywnym autokreatorem swojej biografii i być może no, nie wszystko rzeczywiście się wydarzyło. W każdym razie istotne jest to, że swoje reżyserskie uniwersytety pobierał właściwie jako globtroter, jako człowiek, który przygląda się światu, przygląda się egzotycznym miejscom, który uczy się pewnych stylów zachowań charakterystycznych dla środowisk, w których jest, ale jest w tej swojej podróży po świecie samotnikiem. To dosyć długo trwało, bo niemal 5 lat. W 13 roku przybywa do Paryża, proszę Państwa, a gdzieś kilka lat wcześniej, w okolicach roku 10-11, ogląda pierwsze filmy we Francji. Jest zachwycony. Jako architekt i jako malarz, to jest istotne. Wprawdzie nie z dyplomem szkoły wyższej, ale z wrażliwością, z okiem malarza i z okiem architekta. I to jest, myślę, dość istotne, ponieważ odtąd kino będzie go interesowało jako sztuka architektoniczna i sztuka obrazu. Nie będzie zafascynowany fabułą, nie będzie do końca zafascynowany narracją, mimo że będzie należał do jednych z najbardziej wytrawnych opowiadaczy w kinie klasycznym. Ale kino jest dla niego siedliskiem pomysłów architektonicznych, scenograficznych i pomysłów malarskich. Ja myślę, ta podróż po tak różnych przestrzeniach kulturowych, z tak różnymi krajobrazami, od Meksyku po wyspę Bali, no była takim afrodyzjakiem, doświadczeniem oka, z którego potem mógł przez całe swoje zawodowe życie czerpać. Natomiast z musu, jak to mówimy, z braku laku zaczął pisać w szpitalu, w lazarecie wojskowym, tuż po przygodach na froncie. Był oczywiście w armii cesarsko-królewskiej, w armii austriackiej. Zaczął pisać w lazarecie scenariusze. I jakimś dziwnym trafem, długo byśmy o tym opowiadali, nie wiadomo, czy to jest prawdą, dziwnym trafem spotkał w Wiedniu, proszę Państwa, Erysia Pomera, wówczas szefa wytwórni Dekla, która jeszcze nie należała do tej dużej korporacji UFA, którą też przez jakiś czas kierował Erys Pomer. I po prostu na kawie, na Kärntnerstrasse, w centrum Wiednia, Pomer zafascynował się pomysłami Langa, ale nie tymi związanymi z pewną koncepcją narracyjną opowieści filmowych, jakie przelewał na papier, tylko z jego wizjami scenograficznymi, architektonicznymi. I drodzy Państwo, w tym samym mniej więcej czasie los chciał, że spotkał się z Joe Mayem. To reżyser, który wprowadził do kinematografii niemieckiej taki trend związany z filmami monumentalnymi, z filmami kolosalnymi, jak je wówczas w Niemczech nazywano. Nakręcił w okolicach roku 20. pierwszy duży, wystawny, monumentalny serial filmowy Władczyni Świata, Die Herrin der Welt, pod Berlinem. Okolice pod Berlina wykorzystano jako duży plener scenograficzny. Jeśli dzisiaj Państwo będziecie w okolicach Kalkzy i pod Berlinem od strony wschodniej, to można te miejsca zwiedzać, bo gdzie niegdzie na ogródku działkowym przy ulicy wala się jaka część scenografii z tych filmów Joe Maya. To jest niezwykłe. Można natrafić na fragment, nie wiem, pagody, fragment świątyni hinduskiej, czy gdzieś jakiś detal scenograficzny z kraju Inków. A to wszystko w normalnej przestrzeni małego podberlińskiego miasteczka. Proszę Państwa, Joe May zaproponował Langowi scenariusz do swoich kolejnych filmów. To też miały być ogromnie wystawne, monumentalne widowiska, właściwie robione bez oglądania się na środki finansowe. Widowiska, które miały przyćmić wystawnością kinematografię amerykańską. Mówię o tym tyle, bo proszę Państwa, Joe May i Erich Pomer wylansowali w kulturze filmowej Niemiec wczesnych lat 20. modę na filmy egzotyczne, na filmy przygodowe ze sporą domieszką takiej fantazji przygodowej. Filmy, których akcje dzieją się w najbardziej egzotycznych krajach i środowiskach. To był początek Republiki Weimarskiej. Jeszcze nie czas tej hiperinflacji i walenia się całej budowli politycznej państwa niemieckiego, ale już te filmy wiedziały, co robią, po prostu pełniły bardzo ważne funkcje kompensacyjne w narodzie niemieckim, po prostu dawały ludziom chwilę wytchnienia i odciągały od trudnych spraw gospodarczych. Proszę Państwa, i Lang się zachwycił kinem jako wystawą, kinem jako cyrkiem, kinem jako wielką przygodą, która w równym stopniu jak twórców fascynuje i interesuje również widzów. I z tego ducha, takiego podejścia do kina, powiedzielibyśmy no, zdrowego, naturalnego, jako do okna na inny, egzotyczny świat, wyrosły pierwsze jego filmy, które kręcił na przełomie lat 19, 20, a potem 20, 21. Zupełnie dwa pierwsze się nie zachowały. Halbblut i The Herr der Liebe, takie były tytuły filmów z 19 roku, nikt ich nie widział, ja też w związku z tym nie będę o nich nic mówił, ale pierwszy film, który się zachował Fritza Langa, proszę Państwa, Pająki, jaki fantastyczny tytuł, z 19 roku, już był filmem monumentalnym, filmem obliczonym na nowe standardy. 19 rok, a już mówię, nowe standardy kina. To był film dwuczęściowy, Złote Jezioro i Brylantowy Statek. Proszę Państwa, bohaterem tego filmu jest nie kto inny jak daleki przodek Indiana Jonesa Spielberga. Elegancki detektyw, który walczy z szajką, która z kolei w kraju Inków, w Peru, chce dotrzeć do pradawnego skarbu tego ludu i no, użyć go w celach niecnych, w celach handlowych. A w części drugiej bohaterowie pająków walczą z tym Indianem Jonesem o brylantową głowę Buddy. Czyli proszę Państwa, dla widza kinowego tamtego czasu no była to ekspedycja w nieznane. Była to wspaniała przygoda. Dzisiaj, kiedy cały świat mamy skolonizowany przez obraz filmowy, przez ruchomy obraz telewizji i innych mediów, właściwie nie ma już takich połaci, które by nas mogły przykuć do ekranu, zachwycić. Tutaj widz niemiecki tamtego czasu, i nie tylko niemiecki, bo filmy były również szlagierami eksportowymi kina weimarskiego, nagle był konfrontowany z wielką tajemnicą, z wielką niewiadomą świata, do którego nie miał dostępu. Fritz Lang, drodzy Państwo, był szalenie wrażliwy na prawdomówność swoich obrazów, a przy filmach egzotycznych z takimi fabułami jak te zarysowane to różnie może wyglądać. W związku z tym on się zabezpieczał u kustoszy różnych muzeów etnograficznych w Niemczech, którzy wypożyczali mu na plan filmowy swoje zbiory. I pająki pełno są eksponatów chociażby Muzeum Etnograficznego w Hamburgu. Więc nawet można by powiedzieć, ktoś, kto chciałby zrekonstruować pewien stan posiadania tego muzeum tamtego czasu, to po pająkach Fritza Langa mógłby dość dokładnie powiedzieć, co w tym muzeum było, jeśli chodzi o kulturę peruwiańską czy o kulturę wschodnioazjatycką. Proszę Państwa, niezwykle atrakcyjna tematyka. To przypisanie problematyki filmowej u Langa do wielkiej atrakcji nie opuści go już do końca, zarówno w czasach niemieckich, jak i w czasach amerykańskich. I jeśli w tych 40 filmach, które nakręcił, szukać jakiegoś wspólnego mianownika, to jest nim na pewno to, że to są filmy traktujące o atrakcyjnych tematach. To są filmy, powiedziałbym, źródłowo, genetycznie filmowe. Jeśli ktoś chciałby komuś powiedzieć, słuchaj, istota filmu przygodowego, istota filmu egzotycznego polega na tym, to nawet z perspektywy 21 roku mógłby się posłużyć przykładami filmów Fritza Langa. One są w tym względzie paradygmatyczne, modelowe i no, już oczywiście nie jedyne w swoim rodzaju, ale w jakimś sensie również nieprześcignione. To jest wczesne apogeum filmu przygodowego z ogromną domieszką egzotyki, ale jednocześnie filmu, który nie chce tych opowieści lansować ze względu na samą tylko atrakcyjność tematyki, ale który próbuje również zawrzeć w tych filmach pewien jakby klucz wiedzy kulturowej, etnograficznej. Oczywiście to nie są wykłady na temat kultury Inków czy kultury Azji Południowo-Wschodniej, natomiast to są filmy w zasadzie wolne od fałszerstw kulturowych, antropologicznych. Więc takie małe w tle studia antropologiczne wczesnego kina przy okazji egzotycznych tematów. Drodzy Państwo, gdyby nie Thea von Harbu, pierwsza żona Fritza Langa, to być może ta ścieżka kariery zawodowej zakończyłaby się na tym gatunku filmowym. Natomiast Thea von Harbu skierowała zainteresowanie Langa na tematy związane z historią Niemiec, kulturą germańską. Oni się dość wcześnie rozstali, bo na początku lat 30. ona była zdeklarowaną nazistką i to był jeden z powodów, dla których to rozstanie nastąpiło. Ale wspólnie zrealizowali pewien kanoniczny, wzorcowy film dla kultury filmowej Niemiec tamtego czasu, mianowicie Nibelungi. Film znowu, jak wiele innych filmów Fritza Langa, dwuczęściowy, drodzy Państwo. Co tam, dwuczęściowy? Film trwający 4 godziny. Cztery godziny filmu nakręconego w całości w atelier, który jest filmem z gruntu plenerowym. Lang wszystko w tym filmie skonstruował, zbudował jako architekt. Od lasu począwszy, na smoku skończywszy. Więc mamy do czynienia właśnie z taką również wczesną apogeum stylizacji w kinie, gdzie wszystko jest jakby częścią mega ornamentu, gdzie wszystko jest sztuczne, ale ta sztuczność w sumie nie działa przeciwko filmowi, tylko kanalizuje wrażenia optyczne i fabułę, o której film opowiada, w pewnym kręgu wyobraźni plastycznej, graficznej, architektonicznej. Proszę Państwa, w tym filmie szczególnie, ale w wielu innych filmach, człowiek jest częścią ornamentu, tak jak to było w Secesji Wiedeńskiej. Nie na darmo lata studiów Langa w Wiedniu przypadają na erupcję Secesji, Jugendstilu, jak to w odniesieniu do Austrii się nazywało. I ta skłonność do wielkiej ornamentyki, do bujnej ornamentyki z człowiekiem, który jest elementem pewnej kalkulacji plastycznej, malarskiej, architektonicznej, no jest po prostu w Nibelungach doprowadzona do perfekcji. Film z 24 roku, 4 godziny starogermańskiego eposu, wymagające oczywiście od widza, ale też szczególnie od widza tamtego czasu, sporej dozy tolerancji dla pewnego typu narracji, którym steruje plastyka, grafika, architektonika obrazu, czyli w sumie kompozycja obrazu, a dopiero wtórnie narracja postaci, narracja werbalna, oczywiście ta sygnalizowana widzą wskutek montowania do filmu wśród tytułów. Taka właściwie wielkie wyzwanie dla oka i widza tamtego i dzisiejszych czasów, prawda? Gdzie cała istota anegdoty, fabuły przychodzi do zrekonstruowania przez nasycenie obrazu walorami plastycznymi, walorami malarskimi. Proszę Państwa, Nibelungi ostały się oczywiście jako wielki eksperyment kina niemego, ale nie są filmem, który żyje swoim życiem. To jest tytuł, który funkcjonuje jako pewien raczej akademicki przykład określonego stanu kina Republiki Weimarskiej połowy lat 20. Natomiast istnieje cała grupa filmów, które zrodzone jakby z kalkulacji dla widza zwykłego, normalnego, wynikłe z pewnych kanonów kultury popularnej, czy wczesnej kultury masowej, która wtedy zaczęła się rodzić w Europie, ciągle należą do oglądanego kanonu kina tamtego czasu. I to jest, drodzy Państwo, seria filmów o superprzestępcach Fritza Langa. Seria filmów o superprzestępcach. Doktor Mabuse, jeśli nawet nikt nie oglądał żadnego z filmów z doktorem Mabuse, nie czytał książki, która była podstawą adaptacji filmowej, to oczywiście jest w stanie to nazwisko skojarzyć z emblematem epoki, prawda? To jest po prostu słowo klucz do czasów, o których opowiada bohater, podobnie jak Dracula, jak Frankenstein. Pojęcie ze słownika naszej kultury dwudziestowiecznej. I drodzy Państwo, zanim Lang przystąpił do realizacji filmów o doktorze Mabuzem, zrealizował jeszcze w roku 1921 jeden film, który może uchodzić za wzorcowy film ekspresjonistyczny. Wszak jesteśmy w okresie erupcji ekspresjonizmu, prawda? 21 rok to są czasy, kiedy po kinach już wędrował gabinet doktora Caligariego. To są czasy, kiedy za chwilę wejdzie na ekran cała seria filmów Murnaua z Nosferatu na czele. A więc jesteśmy w takim okresie erozji kina ekspresjonistycznego, kina, które było zainteresowane głównie tajemnicami ludzkiej natury, tajemnicą ludzkiego wnętrza, ale dociekało tych tajemnic poprzez niezwykle rozbuchane konwencje obrazowe, jakie stosowało w swoich narracjach. I proszę Państwa, w 21 roku Fritz Lang nakręcił cudowny, piękny, do dzisiaj niezwykle świeży, aczkolwiek staromodny film Zmęczona śmierć, The Müde Tod. Film o tym, że śmierć wykonuje pewne zadanie nie z własnej do końca, nieprzymuszonej woli, że no, po prostu musi wypełniać ludzki los. I ta śmierć taka zantropomorfizowana męczy się z tymi swoimi ofiarami. I cały film jest właściwie o tym, jak nie sposób wynegocjować z tą śmiercią, która wykonuje swój trudny fakt, wynegocjować no, przesunięcia daty swojego odejścia. I w trzech takich epizodach, w trzech wątkach tematycznych Lang fantastycznie o tym opowiada. Film zachwycił Buñuela, który jak się zwierzał, bez Zmęczonej śmierci prawdopodobnie nie wybrałby fachu reżysera. Ale jeszcze coś innego jest istotne w tym filmie. Otóż, drodzy Państwo, to jest film zrobiony z architektami gabinetu doktora Caligariego, Roberta Winego, tego wzorcowego, pierwszego wielkiego filmu ekspresjonistycznego i z operatorem Fritzem Arno Wagnerem, który był między innymi operatorem Nosferatu Murnaua, ale również filmu, który Państwo dzisiaj zobaczycie. Ale, i tu dopowiem już w tej chwili, za chwilę do tego dojdę, także adaptacji opery Za trzy grosze Pabsta, bo to będzie miało swoje znaczenie. Drodzy Państwo, w tej Zmęczonej śmierci Lang po raz pierwszy z ogromną estymą i zainteresowaniem odniósł się do rozwiązań inscenizacyjnych niemieckiego ekspresjonizmu. Przede wszystkim w sposób fantastyczny używał światłocienia. To, no cóż to, kino to jest biel i czerń, więc cóż, tak można wiele z tym światłocieniem począć, ale wszyscy, którzy oglądali filmy ekspresjonistyczne z Państwa, a wiem, że taki cykl już był, wiedzą, na czym to polegało, jak można było falowaniem światła i cienia wydobywać nastrój sceny, jak można było kierować uwagę na hierarchię przedmiotów, prawda? Nie na darmo Niemcy w tym czasie nazywali kino nie teatrem elektrycznym, ale grą świetlną. Lichtspiel to była nazwa kina, która umocowała się w nazewnictwie tamtego czasu, a jeszcze dzisiaj wędrując po wschodniej części Niemiec, po dawnej NRD, można na niejednej fasadzie przy nazwie kina odczytać taki tytuł Lichtspiel. Film jako gra świetlna, a więc światłocień jako podstawowe tworzywo kształtowania wrażliwości obrazowej. To jedna sprawa, a druga sprawa, drodzy Państwo, to było zafascynowanie Langa, zresztą nie tylko Langa, wszystkich ekspresjonistycznych twórców, teatrem Maxa Reinharda, tym teatrem ogromnych mas aktorskich, teatrem, w którym właściwie trudno mówić o ruchu scenicznym, bardziej o pewnej choreografii mas, prawda? Bo to były najczęściej spektakle wieloobsadowe, gdzie na scenie bardzo wiele się działo, ale działo się w takim kluczu hieratycznym, gdzie reżyser po prostu sterował ludźmi jak w malignie, jak w śnie, jak w halucynacji, gdzie opowiadanie o człowieku było zawsze przypisane do pewnej gry masy ludzkiej, która stanowiła osnowę działań jednostki. I Lang z ogromną sympatią i powiedziałbym z fascynacją wypróbował tę ideę sceny Maxa Reinharda właśnie w Zmęczonej śmierci. A jeszcze jeden krótki wtręt do tego filmu. Proszę Państwa, w tym czasie w Niemczech, w kręgu tego bardzo poważnego, w kręgu takiego trudnego kina ekspresjonistycznego, również wyrosła fala filmów baśniowych, Märchen filmy. Przewodził tym filmom Paul Wegener. I Lang szukał pewnego kompromisu między tym mrocznym ekspresjonizmem Winnego i Murnaua, a tym takim ekspresjonizmem, który daje pewną nadzieję, który jest czasami i zabawny, który jest malowniczy, mimo że filmy były czarno-białe. Ale teraz wróćmy, drodzy Państwo, do roku 22. Powstaje pierwszy z filmów z serii Doktor Mabuse, gracz. Doktor Mabuse, wielki gracz, obraz epoki, taki był tytuł polski. Drugi film serii nazywał się Inferno, film o ludziach naszych czasów. Drodzy Państwo, znów 3,5 godziny projekcji. Kanwą scenariusza była powieść w odcinkach. Niemcy na to mówili kolportaże roman. Taka powieść, którą drukowały gazety, więc żadna wielka literatura. Tutaj akurat autorem był Luksemburczyk Norbert Jacques. I drodzy Państwo, Lang wraz z Theo von Harbu wymyślili znakomity koncept promocyjny dla swojego filmu. Otóż już w ostatnich odcinkach powieści dawali fotografie, werki z planu filmu, który wtedy kręcili. Czyli już przygotowywali czytelnika powieści na ten kontakt z obrazem filmowym. Po prostu pracowali w takim kręgu, dzisiaj byśmy powiedzieli, no, multimedialnym, prawda? Inspirowali czytelnika, wskazywali na to, w jaką formę medialną ta powieść się rozwinie. Też to jakaś wczesna forma lokowania produktu, prawda? Powieści w kinie. Jesteśmy na początku lat 20. Proszę Państwa, w tych filmach w szczegółach prawdopodobnie profesor Quest sporo Państwu mówił, więc ja tylko krótko przypomnę, że postać doktora Mabuse tworzy taką paradygmatyczną figurę tyrana antycypującego nazizm. Można ten klucz nieco zliberalizować i nie iść tak jednoznacznie za myślą Krakauera czy Lotte Eisner. No, niemniej lęk, paranoja, tyrania, kontrola nad umysłami za wszelką cenę, totalitaryzm, to jest takie kłębowisko ludzkiej natury, które już za 10 lat odezwie się wraz z przejęciem władzy przez nazistów. Film znakomicie trafiał w nastroje Republiki Weimarskiej. To był 22 rok, a więc już o chwilę przed tym takim upadkiem totalnym, przed hiperproblemami gospodarczymi, politycznymi, przez rozwiązłością obyczajową i tak dalej. I Lang od 1918 roku był w Niemczech, drodzy Państwo, i na własnej skórze przeżywał to przejście Niemiec z roku 18, z okresu tuż powojennego w czasy Republiki Weimarskiej. Tych doktorów Mabuse będzie w trzech dekadach. Na początku lat 30., już po dojściu Hitlera do władzy, pojawi się testament doktora Mabuse. Właściwie należałoby odmieniać doktora Mabusego, ale w polskiej tradycji tak się utarło, że się tego nazwiska nie odmienia. Film, który poszedł na półki w Niemczech, ale nie został wyłączony z eksportu. I z tym filmem wiąże się też pewna historia, o której za chwilę powiem. Natomiast ostatni Mabuse to już jest produkcja zachodnio-niemiecka, rok 60. po powrocie Fritza Langa do Niemiec, rodzaj remake'u Tysiąc oczu doktora Mabuse. do scenariusza Jana Fetkego, zresztą Opolanina, który w tamtym czasie pracował w UFie. Proszę Państwa, naziści byli zachwyceni generalnie Nibelungami. Fascynował ich mroczny ton tej opowieści. Byli uwiedzeni taką, a nie inną kreacją genezy państwa germańskiego. I to jest opowieść Langa. Ponoć w 1933 roku w marcu zaprosił go na audiencję sam Goebbels, który miał mu zaproponować objęcie kierownictwa nad kinematografią niemiecką. Lang, jak sam opowiada, po tym spotkaniu szybko spakował manatki, nawet nie zdążył pobrać pieniędzy z banku i z jakimiś groszami w kieszeni znalazł się w Paryżu. Akurat ponoć starczyło na bilet kolejowy do Paryża. Wielu monografistów, biografistów Langa mówi dzisiaj, że jest to autokreacja reżysera. Ponoć dowodem na tę autokreację jest paszport Langa zachowany w Deutsche Kinematik, gdzie jest data lipcowa, a nie data marcowa, jak mówił Lang. Więc jeśli nawet ta historia nie jest do końca prawdziwa, to też znakomicie się wpisuje w pewien koncept fabularny jego filmów. Prawdą jest oczywiście to, że Lang opuścił III Rzeszę i wraz z wieloma twórcami niemieckimi wylądował w Paryżu w 1933 roku, gdzie zresztą zrealizował jeden film Lilium z muzyką Franza Waxmana, zresztą również chorzowianina. Film o tyle interesujący, że, drodzy Państwo, w ścieżce muzycznej wykorzystywał instrument elektryczny, jeszcze nie elektroniczny, ale elektryczny, tak zwany teremin, który dawał taki efekt, no nie wiem, pozaziemskich dźwięków, ponieważ część akcji filmu rozgrywała się w niebie. Jest to historia takiego średnio groźnego łajdaka, który znajduje się po śmierci w niebie, ale tam musi dowieść swojej niewinności i aniołowie wystawiają go na próbę, delegują na chwilę znowu na ziemię, tu się nie spełnia i jego los jest przesądzony. Taki dziwny, mało langowski film, ale warto o nim pamiętać, również ze względu na Franza Waxmana, bo Waxman będzie również autorem muzyki do filmu dzisiejszego, do filmu Jestem niewinny, który Państwo za chwileczkę zobaczycie. Drodzy Państwo, gdyby krótko podsumować ten okres niemiecki, to oczywiście rozmach scenograficzny i inscenizacyjny na miarę nazwy tego gatunku filmowego, filmu kolosalnego, predylekcje do monumentalizmu, do gigantomanii. O Metropolis Langa mówił profesor Quist, więc o tym filmie dzisiaj wspominać nie będę. Nacisk kładziony na ornamentykę scen masowych, prawda? To ta pozostałość wrażliwości na ruch sceniczny w teatrze Reinharda i niezwykłe przesycenie obrazu szczegółami. Proszę Państwa, Fritz Lang należy do tych twórców filmowych, którzy nie podarują rzeczy, jeśli ona znajdzie się w kadrze. Znaczy ona się odezwie, jak ten przysłowiowy karabin czy ta strzelba wyszczeli w pewnym momencie. Czasami w okresie niemieckim ta wrażliwość na szczegół będzie nosiła znamiona typowe dla wyobraźni ekspresjonistycznej. To będzie taki bardzo symboliczny szczegół, symboliczny przedmiot, ale potem wraz z wybrzmiewaniem ekspresjonizmu, z narastaniem wrażliwości nowej rzeczowości w końcu lat 20. te rzeczy będą żyły swoją realnością, swoimi rzeczywistymi bytami. Filmy niemieckie to są głównie filmy, które pokazują moc przeznaczenia człowieka w sytuacji, w której jest bez wyjścia. Dlatego właśnie Fritz Lang nie zrobił żadnego filmu, który by się kończył happy endem. Te filmy wszystkie się kończą tragicznie, dramatycznie, w najlepszy sposób jeszcze melancholijnie. Ta siła ma często postać siły metafizycznej, ale w filmach amerykańskich już przede wszystkim siły społecznej, niesprawiedliwego wyroku sądowego, linczu wykonywanego na osobie niewinnie aresztowanej. Często cały aparat sprawiedliwości jest symptomem takiego zła. Ale u Langa zawsze to też są ludzkie popędy, proszę Państwa. Bo jest to twórca, który pokazuje człowieka z całą jego psychologiczną i psychoanalityczną wyobraźnią, ale nie wyciąga tego człowieka z ram społecznych. To znaczy jednostka ludzka jest zawsze u niego swego rodzaju kompromisem tego, co utajone, co tkwi w naszej duszy, a co jednocześnie podlega presji tych sił zewnętrznych, wobec których te siły wewnętrzne są za słabe, żeby sobie z tą inwazyjnością różnych aparatów społecznych poradzić. Proszę Państwa, w 1931 roku powstaje film M. Morderca. Tytuł polski nie jest szczęśliwy, o wiele lepszy jest tytuł niemiecki. Eine Stadt sucht einen Mörder. Miasto szuka mordercy. Bo to nie jest studium zabójstwa, to nie jest studium tylko choroby psychicznej bohatera. To nie jest w istocie film kryminalny. Film jest o pewnym stanie ducha społeczności dużego miasta, Berlina, które znajduje się w amoku pod wpływem popełnianych przez mordercę zabójstw na dziewczynkach. Drodzy Państwo, film jest wielowarstwowy, to znaczy można go czytać oczywiście jako anegdotę kryminalną o mordercy. I ten film jest w swojej głównej warstwie fabularnej. Z drugiej strony jest to przecież także film o psychozie strachu i może o tym przede wszystkim. O psychozie strachu wywołanej przez jednostkę. Film Jestem niewinny też będzie filmem o psychozie strachu, ale bohatera, na którego zwali się masa ludzi wymierzając, czy chcąc mu wymierzyć, właściwie wymierzając mu karę. Po trzecie, jest to film o aparacie wymiaru sprawiedliwości i o problemach, z jakimi musi się borykać w takiej sytuacji, kiedy przychodzi osądzić człowieka chorego psychicznie, bo bohater grany rewelacyjnie przez Petera Lorre jest osobą chorą. I jest oczywiście cudowny porządek, powiedziałbym, w jakimś mierze baśniowy tego filmu, ale baśniowy w cudzysłowie, to jest sąd podziemia jako konkurencji dla oficjalnej policji nad chorym bohaterem. Cały film można zatem czytać również o nieprzystawalności prawa do pewnych norm prawnych reprezentowanych przez aparat państwowy. No bo jeśli osoby występne, jeśli całe podziemie kryminalne jest tym środowiskiem, które jako pierwsze wytacza sąd bohaterowi, to coś z tą policją jest nie tak. I zresztą, drodzy Państwo, to jest jeden z najfajniejszych momentów filmu, kiedy ta oficjalna władza konkuruje z tym kryminalnym podziemiem o pierwszeństwo nad najpierw zdobyciem tego mordercy, a potem nad wyznaczeniem mu kary. Oczywiście tutaj Fritz Lang zapożyczył się u Brechta w jego operze Za trzy grosze. W tekście opery Za trzy grosze, w dramacie film Pabsta też był na ekranach kin w tym czasie i o tym chciałem powiedzieć. Mamy w obydwu przypadkach tego samego autora zdjęć, co być może też sprawia pewne wrażenie korespondencji między tymi filmami. Proszę Państwa, M. Morderca jest pierwszym dźwiękowym filmem Fritza Langa. Proszę na to zwrócić uwagę, bo jest to rzecz niesłychana, z jaką maestrią, Lang posługuje się w 1931 roku ścieżką dźwiękową. Państwo widzieliście nie jeden film dźwiękowy z tej epoki, z tego czasu. Tutaj w gruncie rzeczy mamy do czynienia już z bardzo dojrzałą koncepcją zastosowania dźwięku, który daleki jest od tautologii, który pracuje na rzecz semantyki najważniejszych scen, nigdy nie przegaduje niczego, jest ostrożny w nakładaniu się na obraz. Więc to wszystko jeszcze tylko przydaje temu filmowi takiej pseudodokumentalnej nuty i sprawia, że mamy do czynienia z takim właściwie rzadkim w historii kina przykładem spełnienia pewnej koncepcji warsztatowej, spełnienia się filmu dźwiękowego w pierwszym dźwiękowym filmie reżysera. Drodzy Państwo, a ci z Państwa, którzy są wrażliwi na metonimię, na metaforę filmową, no, będą mieli oczywiście ogromną frajdę śledzenia kunsztu mistrza, ponieważ my w żadnej scenie nawet symptomu zabójstwa nie zobaczymy, nie zobaczymy aktu morderstwa, ale będziemy skonfrontowani z tyloma znakami metonimicznymi tego morderstwa, że w gruncie rzeczy właściwie jesteśmy pewni, że stało się najgorsze. A zatem rasowy film sensacyjny z ważnym problemem społecznym w tle i znów film niezwykle atrakcyjny, proszę Państwa. Tutaj Lang ciągle pozostaje wierny idei kina jako medium, które ma być atrakcyjne i zachęcić widzów do oglądania filmu. No, w przeciwnym razie te filmy nie mogłyby trwać 3,5-4 godziny, aczkolwiek film Langa należy, jak Morderca, do jednych z krótszych, bo nie trwa nawet 2 godzin. Proszę Państwa, już tylko króciutko o tej części amerykańskiej. Często się mówi, że nastąpiła taka ewidentna cezura między okresem weimarskim a okresem hollywoodzkim, że Lang sprzeniewierzył się swojej idei i koncepcji kina ambitnego. Nic z tych rzeczy. Po pierwsze, Fritz Lang za wszelką cenę nie chciał katapultować siebie jako Niemca do Hollywoodu. A więc na przykład wyzbył się niemczyzny jako swojego języka. Nauczył się bardzo szybko języka angielskiego i założył sobie, że będzie robił filmy dla Amerykanów jako Amerykanin. Że nie będzie to kino emigranta, który importuje ze swojej ojczyzny swoją wizję kina, tylko będzie robił kino w taki sposób, jakby był sąsiadem, kompanem swoich amerykańskich kolegów. To mu się udało. Proszę Państwa, Jestem niewinny, to pierwszy amerykański film Fritza Langa, film z 1936 roku z muzyką właśnie Franza Waxmana, który w jakimś sensie jest repetycją głównych wątków z M jak Mordercy, ale taką repetycją, która nie wskazuje na transfer stylu, idei, ideologii, tylko która pokazuje, jak w warunkach amerykańskich, dla amerykańskiego widza, z uwzględnieniem przyzwyczajeń, kompetencji widowni amerykańskiej, można o podobnym problemie opowiedzieć w Ameryce. Ogromny sukces i w kinie amerykańskim, i na całym świecie. Właściwie taki paszport do Hollywoodu, gdzie Lang współpracował zresztą z bardzo różnymi wytwórniami. Zarzucano mu, że jest wielkim rutyniarzem, ale to głównie w Niemczech. bo po prostu ta strata była dość bolesna i no, musiano sobie jakoś zrekompensować ów niedobór wielkiego mistrza. Mówiono, że to dzieła solidnie skrojone, ale już bez tej wyobraźni, która określała jego twórczość niemiecką. Zarzucano mu właśnie to, że wziął się za gatunki rasowo-amerykańskie, bo proszę państwa, co to są? To są thrillery przede wszystkim. To są westerny, powrót Franka Jamesa, napad na Western Union czy Rancho Złoczyńców. Każdy wielbiciel westernów te tytuły skojarzy, ale w gruncie są to antywesterny. Bo Lange jak gdyby do systemu oczekiwań widza amerykańskiego wlewa nowe stosunki między bohaterami. Jakby butelki te same, ale trunki inne, nowe. Bawi się konwencjami, ale nie dla czczej zabawy, tylko chcąc zrewitalizować gatunki, które w jego mniemaniu zrutynizowały się w kinie amerykańskim. Więc robi już w latach 40. antywesterny, albo jeśli nie antywesterny, to przynajmniej powiedzmy westerny, które nie spełniały tych 100% wymogów, jakie wiązała publiczność amerykańska z tym gatunkiem. I robi filmy antyfaszystowskie. Kaci także umierają, proszę państwa, do scenariusza czy ze scenariuszem Bertolda Brechta, któremu umożliwił przyjazd do Hollywoodu wraz z żoną Heleny Weigel. Ściągnął go ze Skandynawii i umożliwił start w Los Angeles. Niestety, no, w przeciwieństwie do Langa, Bertolt Brecht źle się czuł w Ameryce i po tym jednym filmie, który był ewenementem w jego twórczości, wrócił do Niemiec. Ale Fritz Lang pomagał wielu emigrantom z Niemiec, w tym głównie żydowskim, w złapaniu tego pierwszego kontaktu z producentem, z wytwórnią. Umożliwiał tym ludziom stanięcie na nogach na grząskim terenie kina hollywoodzkiego. Proszę państwa, i potem krótki epizod zachodnio-niemiecki. Na wezwanie Artura Braunera, polskiego Żyda, który wyprowadził kinematografię zachodnio-niemiecką po wojnie na szerokie wody, na jego wezwanie Fritz Lang wraca w 1958 roku do Berlina Zachodniego, do Niemiec Zachodnich. I w 1960 roku kręci, jak wspominałem, tego trzeciego doktora Mabuse, Tysiąc Oczu doktora Mabuse, osadzonego już w realiach Republiki Weimarskiej późnych lat 50. I kręci dwa filmy, których nie jest mu w stanie i nigdy zapewne nie będzie mu w stanie wybaczyć niemiecka krytyka. Kręci film Indyjski grobowiec, do którego napisał scenariusz dla Jeremiah w roku 19, ale go nie zrealizował, ponieważ reżyserem był Jomaj. I kręci Tygrysa z Eszapuru, też remake kina przygodowego, egzotycznego Jomaja. I wszyscy twierdzą, że są to filmy epigońskie, że właściwie jest to łabędzi śpiew Fritza Langa. Na prasa zachodnio-niemiecka, pisząc o indyjskim grobowcu, napisała, że no, to sobie sam Lang wykopał grób w Republice Federalnej Niemiec. I ostatnim filmem było to Tysiąc Oczu doktora Mabuse. Lang wrócił potem do Ameryki, umarł zresztą w Beverly Hills w 1976 roku, ale już nie nakręcił żadnego filmu. Był taką kultową postacią wynajmowaną do różnych prestiżowych imprez filmowych. Był na przykład szefem festiwalu w Cannes, szefem jury festiwalu w Cannes w 1964 roku. Można by długo dyskutować na temat owego epigoństwa filmów niemieckich. Marek Hendrykowski, nasz kolega z Poznania, badał tę sprawę i twierdzi, że to wcale nie było tak, że ten indyjski grobowiec to był film zrobiony jako odpowiedź na nazistowską wersję tego tytułu, nakręconą w roku 1938 przez niejakiego Richarda Eichberga. I intencją Fritza Langa było jakoby wymazanie z pamięci filmowej widza niemieckiego tego filmu z 1938 roku, który się cieszył dość dużą popularnością. No ale niestety takie odium złego, a niektórzy powiadają fatalnego końca, już do Fritza Langa przylgnęło i w bardzo wielu poważnych monografiach, historiach kina ten trop kończy wizerunek tego artysty. Proszę Państwa, jedno jest pewne, że mamy do czynienia z wielkim klasykiem, który ustalił kanon gatunkowy kina, który w sposób znakomicie powiązał kino tak zwane ambitne z kinem popularnym, a co więcej, który nigdy takiego rozdziału nie poczynił, który kino popularne wzniósł na wyżyny kina artystycznego, który tak skonfigurował popularne, masowe gatunki filmowe, że one były wielką sztuką. I dziś za moment będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć najpierw film niemiecki z 1935 roku, potem film amerykański z 1936 roku. Dwa tytuły, które mimo że chronologicznie nie są zwieńczeniem twórczości Fritza Langa, stanowią jej absolutne apogeum. Także zapraszam Państwa na filmy. Dziękuję za nieco wydłużony wykład, ale to przy takiej ilości filmów, proszę Państwa, krócej się nie da spiąć. Także miłej projekcji życzę i udanych egzaminów, bo słyszałem, że to nie takie wszystko przyjemne i oby się nie skończyło jak u Fritza Langa, ale myślę, że będzie dobrze. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo.